Tematem poprzedniego rozważania był krótki obrzęd, od którego rozpoczynamy poranną modlitwę liturgii godzin. Ten obrzęd jest w liturgii nazwany obrzędem wezwania. My wzywamy, prosimy Boga, by nas prowadził, uzdolnił do modlitwy, do uwielbienia, ale słyszymy również w psalmach i w tekstach brewiarza wezwanie skierowane do nas, żebyśmy podjęli modlitwę uwielbienia. Dzisiaj rozważymy krótką modlitwę, od której rozpoczynamy inne godziny liturgiczne. Ta modlitwa brzmi: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Po czym następuje doksologia, uwielbienie Trójcy Przynajświętszej. Rozpocznijmy to dzisiejsze rozważanie od świadectwa świętego ojca Pio. Pisze on tak: moja modlitwa tak wygląda. Zaledwie rozpocznę swoją rozmowę z Bogiem, od razu czuję trudny do wyrażenia spokój i ciszę w moim sercu. Zmysły ulegają zawieszeniu, z wyjątkiem słuchu, który czasem pozostaje czynny. Ale nawet wówczas nie stanowi on dla mnie przeszkody. Co więcej, muszę wyznać, że gdyby wokół mnie panował niezwykły hałas i zgiełk, nie zdołałby naruszyć mojego skupienia. Łatwo mi zrozumieć, jak rzadko rozum bierze udział w modlitwie. Zdarza się często, że opuszcza mnie ustawiczna myśl o Bogu i Jego obecności, a czuję zamiast niej niespodziewanie dotknięcie Boże w samym centrum duszy, tak silne i słodkie, że płaczę z bólu z powodu mej niewierności i płaczę ze szczęścia z powodu posiadania tak dobrego i czułego Ojca, który pozwala mi przebywać w swojej obecności. Innym razem przeżywam wielką oschłość ducha. Ciało doznaje wielkiego ucisku z powodu licznych słabości. Modlitwa i skupienie stają się niemożliwe, choćbym nie wiem, jak bardzo tego pragnął. Taki stan rzeczy pogłębia się stale i jeśli w ogóle żyję, należy ten fakt nazwać cudem. Gdy spodoba się przerwać niebieskiemu oblubieńcowi dusz to męczeństwo, daje mi nagle dar tak wielkiej pobożności ducha, że nie jestem w stanie oprzeć się jej. Natychmiast zostaję przemieniony i napełniony nadprzyrodzonymi łaskami oraz potężną mocą, która pozwala mi przeciwstawić się całemu królestwu szatana. Chciałbym jeszcze dorzucić celem uzupełnienia, a mianowicie, że podczas modlitwy moja dusza zanurza się i znika w Bogu i otrzymuje w takich momentach o wiele więcej, niż mogłaby osiągnąć w ciągu wielu lat ćwiczeń przy użyciu wszystkich swoich sił. Piękny jest ten fragment wypowiedzi świętego ojca Pio o jego modlitwie. Przywołuję ten tekst dlatego, że zawsze warto posłuchać świętego i na pewno jego świadectwo jest nam pomocne. Ale głównie chodzi mi o sam początek. Początek tej jego wypowiedzi. On powiedział tak: zaledwie rozpocznę swoją rozmowę z Bogiem, od razu czuję trudny do wyrażenia spokój i ciszę w moim sercu. Ponieważ mówimy dzisiaj o rozpoczęciu, o tym Boże wejrzyj, o tym pierwszym fragmencie modlitwy, dlatego pewnie warto przywołać doświadczenie świętego ojca Pio, który pomaga nam uwierzyć, że początek może być niesamowity, że początek może być wydarzeniem, które całkowicie angażuje człowieka, angażuje umysł i serce, angażuje wolę, uczucia. Niewątpliwie łaską byłoby takie skupienie, że choćby strzelali wokół mnie i nie wiadomo, co się działo, to mi i tak nie przeszkadza. To może nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, ale się do niego zbliżamy I myślę, że może każdy z nas miał taką chwilę. W każdym razie na pewno jest taka możliwość, żeby otwierając się na potęgę słowa, na potęgę ukrytą w modlitwach, które nie są takimi zwyczajnymi modlitwami, bo są w swojej inspiracji tekstami biblijnymi, stamtąd pochodzi inspiracja, mają w sobie całą potęgę miłości Bożej i troski Boga o człowieka, Boga, który chce z człowiekiem rozmawiać. Przechodzimy do tego głównego tematu, do tej naszej modlitwy Boże wejrzyj. Komentatorzy mówią, że inspiracją do tych krótkich słów modlitwy są teksty psalmów 25, werset 16, 69, werset 18 i 84, psalm, werset 10. Są tu wymienione tak wyraźnie konkretne wersety, ale jak się człowiek im przyjrzy, to widzi, że właściwie jest to pewne streszczenie całej księgi psalmów, tych niezliczonych wezwań o podobnym charakterze. Te dwa pierwsze to są psalmy o wielkim wołaniu człowieka, który znajduje się w potrzebie. Ten trzeci jest zachwytem człowieka, który może się modlić. Przyjrzyjmy się bliżej, choć krótko, nie analizując szczegółowo tych psalmów, ale wypada je przywołać, skoro z nich są zaczerpnięte te wezwania. W wezwaniach mamy właściwie kilka takich słów kluczowych. Najpierw imię Boga, później wejrzyj, następnie ku wspomożeniu, czyli pomóż mi. Następnie Panie, pośpiesz, a więc wołanie o pośpiech, o szybkie działanie, ku ratunkowi memu. Jest więc parę słów właściwie, ale jak człowiek się popatrzy, przyjrzy tym słowom, to każde z nich jest ciężkie gatunkowo. Popatrzmy najpierw na psalm 25. Jest on w Księdze Psalmów określony w takim tytule: ufność wśród niebezpieczeństw. I rozpoczyna się od słów: do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. Tak się zaczyna ten psalm, z którego jest zaczerpnięte nasze wezwanie, a więc jest jakaś ufność, że zawód człowieka nie spotka, i jest wołanie do Boga, do którego człowiek, psalmista, wznosi duszę. Kończy się ten psalm wołaniem: Boże, wybaw Izraela od wszystkich jego niedoli. Natomiast sam wiersz 16, do którego się odwołujemy, brzmi tak: wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. I tak komentatorzy mówią, że to wołanie ze środka psalmów, cały psalm jest właśnie nazwany ufnością wśród niebezpieczeństw, tutaj pokazany jest stan człowieka w takiej wielkiej potrzebie. Wejrzyj na mnie, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Później psalmista kontynuuje swoje wołanie w słowach: uwolnij moje serce od smutku, wyzwól mnie od udręki, spójrz na mój ból i utrapienie, wybacz mi wszystkie grzechy. Mamy tu przywołane różne doświadczenia człowieka: i smutek, i utrapienie, i ból, i cierpienie, ale także świadomość grzechu. W takim stanie jest psalmista. Akurat ten psalm pokazuje tę sytuację człowieka. Sytuację człowieka w biedzie, sytuację człowieka w potrzebie, doświadczonego wewnętrznie przez grzech, doświadczonego zewnętrznie przez sytuacje życiowe. No i z tej sytuacji wznosi się ku Bogu wołanie. Ono przybiera w tym naszym przypadku postać: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Następny psalm, czyli 69, ma podobny charakter. Został zatytułowany Błaganie uciśnionego i rozpoczyna się odwołania człowieka znajdującego się w wielkiej niedoli. Wybaw mnie, Boże, bo woda sięga mi po szyję. Ugrzązłem w błotnie i topieli i nie mogę znaleźć oparcia. Trafiłem na wodną głębinę i nurt mnie porywa ze sobą. Jeżeli takiej sytuacji jest człowiek i doświadcza, że tonie, woda sięga mi po szyję, że tych problemów się namnożyło wielorakich aż tyle, no to nic dziwnego, że pojawia się wołanie: wysłuchaj mnie prędko, Panie, bo jestem w ucisku. I chyba do tego prędko odwołują się komentatorzy, mówiąc, że to stamtąd, z tego psalmu, jest zaczerpnięte nasze wezwanie. Jest to jakieś wołanie o to, by interwencja Boga nastąpiła szybko, żeby Bóg nie czekał, bo widzi, że ja znajduję się właśnie w takiej sytuacji, że potrzebuję ratunku, tonę. I cokolwiek to stwarza tę sytuację mojego tonięcia, mojej biedy, mojej słabości. Końcówka tego psalmu jest jakimś wielkim wyrazem zaufania do Boga, że Bóg odpowie na wezwanie. Tam słyszymy takie słowa, że Bóg wysłuchuje biednych, że On ocali Syjon i miasta Judy zbuduje i że w tym mieście miłujący Jego imię przebywać będą. Cały psalm jest więc z jednej strony wołaniem aż tak wielkim, taką biedą, że człowiek tonie, topiel go ogarnia zewsząd, a na końcu pełna nadzieja, pełne zaufanie. I to jest klimat tego drugiego psalmu, z którego zaczerpnięte jest zarówno to pośpiesz, bo człowiek może nie zawsze zdaje sobie sprawę, może się fizycznie dobrze czuć, ale w takiej przestrzeni relacji z Bogiem, swojej biedy, czasem moralnej, czasem różnych słabości, ale niekiedy również problemów życiowych, które z różnych sposobów mogą się nawarstwić, że w tej sytuacji jest. Ale naszą modlitwę, o której mówimy, wypowiadamy na rozpoczęcie celebracji liturgii godzin, a więc obejmując całe nasze życie, w szczególny sposób wołamy, żeby w tej sytuacji, mając rozpocząć modlitwę liturgii godzin, żeby teraz, w tym kontekście, pośpiesz mi Boże teraz, bo ja teraz na tę modlitwę potrzebuję Twojej interwencji. Ten trzeci psalm, jak już wspomniałem, ma inny charakter, stwarza inny klimat. Zaczyna się od takich słów. Jak miłe są Twoje przybytki, Panie zastępów. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało wołają do Boga żywego. I jest to więc inna sytuacja, też nam znana, a więc niedoświadczenie akurat w tym przypadku jakiegoś ucisku, cierpienia, bólu, smutku, ciemności, ale odwrotnie, jakiegoś uniesienia, jakiejś radości, spotkania z Bogiem, doświadczenia, że moja dusza przede wszystkim Jego pragnie i bycia z Nim. I to doświadczenie jest tu również przywołane, ale ten werset, do którego się odwołujemy, werset 10, kryje w sobie szczególny taki klimat. Mianowicie jest tam podwójne wezwanie, żeby Bóg wejrzał na nas. Wiele psalmów, i nie tylko psalmów, ma takie wezwanie. Boże, wejrzyj, spójrz, popatrz. Natomiast w tym wersecie jest to powtórzone dwa razy. Polskie tłumaczenie wyraża to słowami spójrz i wejrzyj. Ale kiedy popatrzymy na łacinę, to po łacinie mamy takie sformułowania aspice et respice. W samym brzmieniu, nawet jak jeszcze nie rozumiemy znaczenia tych słów łacińskich, w samym brzmieniu widzimy podobieństwo i różnice aspice et respice. Natomiast co oznaczają te słowa? Aspice oznacza spójrz, popatrz, wejrzyj, spójrz łaskawie. Natomiast respice oznacza spójrz w tył, oglądnij się, przyglądnij się, pomyśl. Można powiedzieć, być może trochę szerzej interpretując te dwa wyzwania, które istnieją w tym krótkim Boże wejrzyj, żeby to wejrzenie Boga ogarnęło całego człowieka i z przodu, i z tyłu, i z przeszłości, i przyszłości, i we wszystkich okolicznościach, żeby Bóg zbadał, żeby przejrzał do końca, żeby zobaczył wszystko. Oczywiście Pan Bóg to widzi, ale my uświadamiamy sobie i chcemy, i przywołujemy i prosimy o to, żeby właśnie w taki sposób Bóg spojrzał na mnie z przodu i z tyłu, ze wszystkich stron, żeby tym miłującym, łaskawym spojrzeniem mnie całkowicie ogarnął. Jeżeli więc człowiek mówi Boże, wejrzyj, może się tak zatrzymać przy tym wejrzyj i zobaczyć, jak bardzo to miłujące, łaskawe, cierpliwe, mądre spojrzenie Boga go ogarnia całkowicie. A jeśli ktoś zapamięta łacińskie wezwania aspice ed respice, no to nie wiem, mogą pomóc, jeżeli ktoś lubi łacinę, bo czasem ona brzmi tajemniczo, ale ma w sobie również jakąś inspirację. To a propos przywołania, skąd się wzięło to wezwanie? Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Jak bardzo ono ma swoje korzenie w całej Księdze Psalmów, a szczególnie tak wprost i wyraźnie w tych trzech psalmach, które krótko jakoś przypomniałem. Popatrzmy teraz dokładniej na to pierwsze wezwanie. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Proszę tutaj Boga, kiedy zaczynam kolejną godzinę liturgiczną, proszę o pomoc. Oznacza to, że jestem świadom i własnej grzeszności, i różnych słabości, i ograniczeń, z którymi sam nie potrafię sobie poradzić. Z jednej strony więc wołam o pomoc, a z drugiej, przywołując ten jeszcze psalm, o którym mówiliśmy, cieszę się. Przeżywam radość z obecności Boga, z tego spotkania z Nim, i zarówno ta radość, jak i ta świadomość mojej biedy, ona się ze sobą jakoś łączy. Wydawałoby się, że może się wykluczać, ale ona niekoniecznie się wyklucza, bo mam świadomość swojej biedy, ale ta świadomość biedy nie zabiera mi całej radości. Moja radość ze spotkania z Bogiem, z tego, że On mnie zaprasza i ja mogę się z Nim spotkać, jest szczera, autentyczna i prawdziwa. Jeśli więc wołamy, że prosimy Boga o pomoc, to modlimy się w tym przypadku mianowicie w takiej pojedynczej liczbie. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na jeden z aspektów tego Boże, wejrzyj. Mianowicie, że tu mówimy Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. I tu się kończy liczba pojedyncza. Wchodzimy w hymn i mówimy już my. Boże, popatrz na nas. Nastąpiło przejście od tej modlitwy osobistej, indywidualnej, do modlitwy wspólnotowej. Wszystkie następne modlitwy, z wyjątkiem psalmów, bo część psalmów ma charakter osobisty, ale wszystkie modlitwy ułożone przez Kościół, hymny, antyfony, responsoria, prośby, modlitwa końcowa, błogosławieństwo końcowe, wszystko jest w liczbie mnogiej. Jeśli więc mamy tutaj liczbę pojedynczą, Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu, to w zestawieniu z tym, że ja za chwilę zmieniam język, za chwilę mówię, Boże, popatrz na nas, to skąd się wzięło to, że ja jestem sam, a teraz już nie jestem sam? Jest jakieś przejście od takiej indywidualnej modlitwy do świadomości, że jestem we wspólnocie. Jest również modlitwa, prośba o to, być może, że jest to jedna z ważnych intencji tej wstępnej modlitwy, prośby o pomoc, żebym potrafił wejść we wspólnotę. Żebym, będąc nawet sam w pokoju, miał świadomość, że nie jestem sam. Miał świadomość, że jestem we wspólnocie. Że to moje my, które za chwilę będę mówił, to nie jest tylko takie my, które mnie nie wzrusza, nie dotyka, nie przejmuje. Nie doświadczam tego my. Jeżeli mam doświadczać tego my, że to nie jest prywatna tylko moja modlitwa, że to jest modlitwa Kościoła, to można powiedzieć, że ta modlitwa jest również modlitwą o Ducha Świętego. Bo nie da się bez pomocy Ducha Świętego, bez Jego interwencji, bez Jego działania, nie da się autentycznie i z głęboką wiarą przeżywać prawdę, że jestem we wspólnocie Kościoła także wtedy, gdy fizycznie jestem sam, że ta bliskość innych nie jest jakaś udawana, że to nie jest coś, co nie istnieje. To istnieje w takim wymiarze, w jakim Duch Święty istnieje we mnie i w Nim. I w Nim, i w niej, i w każdej wspólnocie. Jeżeli wierzę, że ten Duch Święty jest we mnie i jest w nich, to w tym Duchu Świętym, dzięki temu Duchowi Świętemu, mogę się modlić tym językiem my, także wtedy, kiedy jestem sam. Jest więc tu taki piękny, powiedzmy, moment pewnego przejścia z tej formy indywidualnej do wspólnej i to przejście może być też przeżyciem. Wydaje się, że konieczne w tym względzie jest również przypomnienie, gdy wołamy o pomoc, tekstu, które pewnie często rozważamy z listu świętego Pawła do Rzymian. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. To bardzo ciekawy kontekst, kiedy święty Paweł mówi o słabości, a jako pierwszą słabość wymienia nieumiejętność modlitwy tak, jak trzeba. Mamy różne słabości, ale w tym przypadku święty Paweł mówi o takiej. Wymienia ją na pierwszym miejscu. Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. A jak trzeba? Jaka modlitwa jest odpowiednia do tego, co ona oznacza? Do tego, żeby człowiek spotkał się z Bogiem. Jaka rozmowa człowieka z Bogiem jest rozmową jak trzeba? I myślę, że odpowiedź jest bardzo szeroka i teologiczna i ta odpowiedź rozwija się w miarę jak człowiek wzrasta, jest prowadzony przez Ducha Świętego, ale od samego początku ma zapewnienie, że jego modlitwa jest taka jak trzeba, jeżeli jest w Duchu Świętym i w zjednoczeniu z Jezusem. Tu mamy jakąś gwarancję, że nie z nas samych płynie to coś takiego pięknego, takiego najbardziej cennego w modlitwie, że ona staje się taka, jak trzeba, że to coś pochodzi od Ducha Świętego i tego Ducha Świętego otrzymujemy. Mamy zapewnienie Jezusa, że Duch Święty wszystkiego nas nauczy. Przejdźmy do drugiej części tej wstępnej modlitwy. Może ona rodzić pewne zdziwienie, ponieważ prosimy: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Czy rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy wołać o ratunek? Jeśli tak, to jakiego ratunku potrzebujemy? Co się właściwie dzieje, że wołamy o ratunek, kiedy zaczynamy modlitwę, zaczynamy coś pięknego? Dlaczego w tym momencie wołać o ratunek? Na pewno odpowiedź też jest wieloraka, ale na pierwszym miejscu bym wymienił problem grzechu. Boże, ratuj mnie, czyli wyrwij mnie z grzechu. Jakikolwiek ten grzech był, nawet pomiędzy jedną godziną liturgiczną, na przykład jucznią, a wieczorem, wieczorami albo inną przerwą. Wiele razy człowiek wraca do tego wołania o wyzwolenie z grzechu, a nawet nie tylko w przestrzeni pomiędzy poszczególnymi godzinami liturgicznymi. Nieraz wspominałem, że my jako kapłani w czasie mszy świętej, choćbym przed mszą poszedł do spowiedzi i się wyspowiadał, to w czasie mszy świętej 5 razy proszę Pana Boga, żeby mi grzechy przebaczył. Bo wchodząc w Boże misterium i za każdym krokiem następnym, jak się do Boga zbliżam, wyraźniej widzę to, czego przed chwilą jeszcze nie widziałem, że we mnie są braki. A jeżeli są braki, że ja nie jestem jeszcze w pełni zjednoczony z Jezusem, a jeżeli nie jestem w pełni zjednoczony z Jezusem, to mam problem. I proszę, Boże, ratuj mnie. Grzech zawsze jest jakimś upadkiem w dół. Jest tonięciem. Grzech jest chorobą, jest raną. Dlatego pierwszym jakimś aspektem jest wołanie: Boże, ratuj mnie z mojego grzechu. Żebym z czystym sercem mógł chodzić w liturgię godzin. Na początku mszy świętej mamy akt pokuty. Nie wchodzimy we mszy świętej bez aktu pokuty. Nie można, nie da się. Musi człowiek stanąć przed Bogiem ze świadomością grzechu. I tutaj też wchodząc w celebrację liturgii godzin, wchodzę ze świadomością mojej własnej słabości i mojego grzechu. Ale nie jedynie grzech jest zagrożeniem skłaniającym do tego, żeby wołać o ratunek. Mamy inne problemy, na przykład powierzchowność. Ja mogę być zagrożony w samym punkcie wyjścia, że to powierzchownie zrobię, że nawet samo Boże wejrzyj ku wspomożeniu wemu, wypowiem tak, że w ogóle nie zauważyłem, co ja wypowiadam. Po prostu mechanicznie wypowiadam pewną formułę. A jeżeli tak, to potrzebuję ratunku, bo ja nie chcę tak wypowiadać tej formuły i każdej następnej modlitwy. Z tym się wiążą również rozproszenia, no bo jak człowiek by powierzchownie przeżywał, a nawet jak nie chce powierzchownie, to rozproszenia są naszą jakąś chorobą, z którą trzeba walczyć. Jeżeli proszę o ratunek, to ja wiem, że takie zagrożenie jest i proszę, Panie Boże, żeby mnie bronił Pan Bóg przed tymi uciekaniami myślą tu i tam, tylko żebym był przy Nim bez reszty, całkowicie. Czasem ta prośba o ratunek może oznaczać ratunek przed pośpiechem, że człowiek się spieszy, że to liturgię godzin chce jak najszybciej odmówić. No, czasem jest to sytuacja konieczności, że no, tyle mam czasu i nie mam wyboru. Ale to nie może być regułą. Nie może być regułą pośpiech. Pośpiech może się zdarzyć w sytuacji wyjątkowej, ale jak człowiek zwyczajnie odmawia to z takim przeżyciem, to nawet wtedy, kiedy czasem mu się zdarzy robić to szybciej, to nawet wtedy to szybciej będzie głębokim przeżyciem. Nie będzie jakimś problemem. Jest więc także taki wymiar tego ratunku. Możemy sobie znaleźć inny, który człowiek sam na własną potrzebę po prostu przywołuje tę rzeczywistość. Nie dziwimy się więc, że Kościół wkłada na początku naszej modlitwy liturgicznej takie słowa: Boże, wejrzyj, popatrz, spójrz, ogarnij mnie swoim wzrokiem, całą tę moją rzeczywistość i tę moją biedę i tę moją radość. I pospiesz, teraz szybko potrzebuję Twojej interwencji, to ratunku, bo zaczynam świętą celebrację i nie mogę jej zmarnować, nie mogę jej źle przeżyć. Dlatego wołam o taką interwencję. Przywołuję tu również pamięć o Matce Najświętszej. Zdajemy sobie sprawę, że jej modlitwa była szczególnie miła Bogu i chociaż w tym fragmencie celebracji liturgii godzin nie wspominamy jej wyraźniej, to nie znaczy, że nie jest pomocą uświadomienie sobie, że modlitwa Kościoła, a liturgia jest modlitwą Kościoła, to jest modlitwa, której najpiękniejszą częścią tej modlitwy, oczywiście poza tym, że Chrystus tam jest obecny, jest modlitwa Maryi. Że ja się włączam w modlitwę Kościoła w której jest obecna modlitwa Maryi, więc ja się włączam w jej modlitwę. I tutaj bardzo mi się podobają ten początek z godzinek, które są zrobione, jak wiemy, na wzór liturgii godzin. W godzinkach śpiewamy: przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. To jest jakby innym słowem wyrażone to samo, ale jeszcze wyraźniej jest podkreślone, że ci nieprzyjaciele są potężni. I wołamy w tym przypadku do Maryi: Maryjo, interweniuj Boga, przybądź nam z pomocą swoją modlitwą i wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Jeśli człowiek o tym pamięta, że również Maryja się za nim wstawia i jest przy nim w modlitwie, to na pewno mu to nie zaszkodzi. Warto to przywoływać i warto się do tego odwoływać. Na koniec wypowiadamy słowa doksologii: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. I można powiedzieć, że już w tym chwała Ojcu jest wysłuchanie modlitwy. Dlatego, że z chwilą, gdy człowiek wznosi się na poziom uwielbienia Boga i mówi chwała Ojcu z pełnym zaangażowaniem uwielbienia, to jest uratowany. To otrzymał właściwą pomoc, bo zdolność do uwielbienia jest jakimś podstawowym znakiem, że człowiek jest na dobrej drodze do prawdziwego, najgłębszego uwielbienia. W liturgii godzin jesteśmy w wielkiej szkole uwielbienia i ona się rozwija cały czas. Mówiliśmy o tym w poprzedniej konferencji i będziemy stale wracać przy różnych okazjach, dlatego teraz nie rozwijam tego szerzej, tego uwielbienia, wspominam tylko o nim, że ono po tym pierwszym wezwaniu już nas wprowadza w to, co możemy nazwać wysłuchaniem naszej modlitwy, odpowiedzią Boga, dzięki któremu możemy Go uwielbiać i w tym klimacie uwielbienia przeżywać dalszą część liturgii godzin. Chcę więc to zakończyć słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, który przed udzieleniem błogosławieństwa Urbi et Orbi w 1987 roku mówił w Rzymie: chrześcijanie Rzymu i świata, zjednoczmy się w uwielbieniu wielkanocnej ofiary, w uwielbieniu baranka bez zmazy, w uwielbianiu Chrystusa zmartwychwstałego. Odkupił swe owce baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Oto Chrystus, oto nasz Odkupiciel świata, życie swoje oddaje za owce. Zjednoczmy się w uwielbieniu tej śmierci, która przynosi nam życie, bo od śmierci potężniejsza jest miłość. Oto śmierć przyjęta z miłości zwycięża śmierć. Oto śmierć przyjęta z miłości objawia Boga, który jest miłośnikiem życia, który chce, byśmy życie mieli i mieli w obfitości, byśmy mieli to życie, które jest w Nim. Żertwie paschalnej najwyższa chwała i cześć.